Między niebem a ziemią.
Dzień dobry. Łukasz Kaźmierczak. W minionym tygodniu, w święto ofiarowania Pańskiego, w całym kościele obchodzono Dzień Życia Konsekrowanego. W sieci znalazłem piękną wypowiedź papieża Benedykta XVI, który podsumowuje, czym jest duchowość zakonna. Oto co pisał papież. Klasztory kontemplacyjne są jakby oazami, w których człowiek może ugasić pragnienie, jakie odczuwa podczas swojej wędrówki. Te miejsca, pozornie bezużyteczne, są zatem niezbędne niczym zielone płuca miasta. Z ich dobrodziejstwa korzystają wszyscy, również ci, którzy w nich nie bywają, a być może nie wiedzą o ich istnieniu. A więcej o Dniu Życia Konsekrowanego już za moment. W tej godzinie także o relikwiach błogosławionego Stefana Wyszyńskiego, które od czwartku znajdują się już na stałe w katedrze w Gnieźnie, i o wizycie w Polsce aktorów z The Chosen, czyli kultowego już amerykańskiego serialu biblijnego, bijącego rekordy popularności na całym świecie. Między niebem a ziemią. Zapraszam. W piątek obchodziliśmy Dzień Życia Konsekrowanego. Centralną poznańską uroczystością była msza święta w katedrze, gdzie jak co roku modlili się zakonnicy i zakonnice z Poznania oraz innych wielkopolskich miast. Był tam także Jacek Butlewski.
W święto ofiarowania Jezusa w świątyni przychodzimy jako osoby życia konsekrowanego do tej katedry, aby odnowić nasze ofiarowanie, które kiedyś dokonali nasi rodzice w sakramencie Chrztu Świętego.
Dziękuję w szczególności właśnie za śpiewy.
Metropolita poznański, arcybiskup Stanisław Gondecki.
Takie pełne ducha, zarówno te siostrzane, jak i zakonników, co szczególnie cieszy właśnie, że jeszcze istnieją tacy zakonnicy, którzy pełnym głosem umieją śpiewać.
Bardzo dziękuję także wszystkim naszym archidiecezjanom za wszelką życzliwość, której jako konsekrowani od Was doświadczamy. Niech Bóg Wam obficie błogosławi.
Ojciec Leonard Bielecki.
Znowu Poznań.
Znowu?
Tak, znowu Poznań. Byłem na jakiś czas w Toruniu.
W katedrze zgromadziło się bardzo wiele zakonnic, bardzo wielu zakonników. Co ojciec czuł, będąc z nimi wszystkimi tutaj w katedrze?
No na pewno takie doświadczenie wspólnoty, że jesteśmy razem jako ludzie poświęceni Bogu na własność, na wyłączność. Tym bardziej w katedrze, przy bardzo dostojnej oprawie. Ono nam też przypomina o tym, że uczestniczymy w czymś wielkim, w czymś ważnym, ponieważ przede wszystkim nasze życie jest poświęcone Panu Bogu i taki dzień jak dzisiaj uzmysławia nam z jednej strony różnorodność tych naszych charyzmatów, różnorodność posługi, a z drugiej strony, że wszyscy razem z tego samego powodu odpowiedzieliśmy Bogu tak, chcemy być cali dla Niego.
I też taka scenka bardzo sympatyczna, kiedy prowadzony jest do ołtarza już po nabożeństwie ksiądz, który nie może się sam poruszać i pomaga mu się przejść do zakrystii. W każdym wieku i bardzo młode zakonnice i bardzo sędziwi wiekowi księża i zakonnicy tutaj byli.
Tak, ta różnorodność jest ogromna. No, nasze wspólnoty zakonne to są trochę takie rodziny wielopokoleniowe z całym bogactwem i krzyżem. Dla mnie to jest zupełnie naturalne, że są i bardzo młodzi zakonnicy siostry, a z drugiej strony są także osoby w podeszłym wieku i też schorowane, którym trzeba pomóc. Po prostu tworzymy rodzinę zakonną.
Czy taki dzień jest ważny, jak ta modlitwa tutaj z arcybiskupem, z jego biskupami, dla was, dla zakonników, dla osób konsekrowanych?
Ten dzień jest ważny, on na nowo nam coś przypomina, natomiast ten dzień jest o tyle ważny, o ile później my chcemy sami tak naprawdę przepracować to, kim jesteśmy, czy innymi słowy, ten dzień jest, nie chcę powiedzieć prowokacją, ale jakimś bardzo jasnym impulsem, abyśmy sobie na nowo uzmysłowili, kim jesteśmy i co nasze życie oznacza i kim jesteśmy nie tylko w Kościele, ale także i dla świata.
Jest to dzień, w którym wspólnie dziękujemy Panu Bogu za instytuty zakonne, kontemplacyjne, prowadzące dzieła apostolskie, oraz za Stowarzyszenia Życia Apostolskiego, za Instytuty Świeckie i za indywidualne formy życia konsekrowanego. Dziękujemy za wszystkie osoby konsekrowane, które przyczyniają się do tego, że Bóg jest bardziej znany i kochany.
Gdzieś w tle jest kryzys powołań, także zakonnych. Czy gdzieś te myśli się w czasie nabożeństwa pojawiały? Czy może jakieś prośby, modlitwy były wznoszone? Czy dzisiaj, czy wcześniej o to, żeby było ich więcej?
Tak, ja myślę, że my wszyscy się modlimy o powołania, żeby faktycznie nie zabrakło ludzi Bogu na własność przeznaczonych. I myślę, że ich nigdy nie zabraknie, chociaż faktycznie ten kryzys powołania jest bardzo widoczny. Ja tak sobie patrzyłem na tą katedrę, patrzyłem na ciągle pełną katedrę także ludzi. I tak myślę, co to będzie za 10, za 30 lat. Oczywiście, że moje myśli wybiegają do przodu, natomiast pamiętajmy o tym, że Pan Bóg powołuje i Pan Bóg się troszczy o Kościół i bez względu na to, w jakiej on jest ilości, Bóg jest z nim i Bóg nim kieruje. My możemy tutaj stawać na rzęsach, a to Pan Bóg daje wzrost i Pan Bóg daje powołanych.
Uroczystość 2 lutego i też taki obrazek z końcówki nabożeństwa. Ostatni śpiew, Bóg się rodzi. Jeszcze kolęda, tych kolęd było więcej dzisiaj i to jest ten ostatni moment, kiedy kolędę w kościele słyszymy. I czekamy do grudnia.
Tak, tak, to jest tutaj, my w Polsce w ogóle mamy taką tradycję, że ten okres, kiedy możemy śpiewać kolędy, jest przedłużony do 2 lutego. Normalnie w styczniu byśmy już kończyli. Dla nas, dla franciszkanów, oczywiście tutaj szczególnie w Poznaniu, ze żłóbkiem przy Placu Bernardyńskim, to jest szczególny czas. Zamykamy konkretny okres w naszym tutaj kalendarzu liturgicznym i wchodzimy w nowy, a przecież niebawem będzie Wielki Post. Także w tym roku wszystko szybko.
Czego na koniec naszej rozmowy, czego życzyć osobom konsekrowanym? Mówiliśmy o tym, że to są bardzo różne powołania, bardzo różne zakony, bardzo różne drogi do Boga, ale czego tak zbiorczo traktując życzyć Ojcu, czego życzyć innym?
Ja bym powiedział po prostu, żeby nie dać się zwariować i robić swoje, a właściwie nie tyle swoje, co robić to Boże, co Bóg nam daje. Bóg nas powołał, Bóg daje drogę, Bóg daje siłę i tego się musimy trzymać. I wszystkim osobom konsekrowanym naprawdę szczerze tego życzę. I sobie też.
Niech to liturgiczne spotkanie umocni także wiarę samych ojców konsekrowanych. I ponowi wasze ofiarowanie samych siebie Panu Bogu.
Także w miniony piątek przypadła 75. rocznica ingresu prymasa tysiąclecia do katedry gnieźnieńskiej. Odbył się on 2 lutego 1949 roku. Z okazji rocznicy do gnieźnieńskiej katedry wprowadzono i zainstalowano tam na stałe relikwie błogosławionego Stefana Wyszyńskiego. O relikwiach i o znaczeniu prymasa tysiąclecia dla Polski i dla samych mieszkańców Gniezna Rafał Muniak.
Moi kochani, ja zaraz tutaj oddam głos księdzu prymasowi, tylko chciałem księdzu prymasowi przed tym jeszcze powiedzieć, że takie spotkania to się zwykle przed północą nie kończą.
Wielu mieszkańców Gniezna pamięta jeszcze pierwszą pielgrzymkę Jana Pawła II z 1979 roku, kiedy już po oficjalnych uroczystościach w Gnieźnie papież z balkonu Pałacu Prymasowskiego rozmawiał z młodzieżą. Wtedy u jego boku stał prymas Wyszyński.
Ojcze Święty, bardzo dziękuję Ci, żeś tak rozruszał młodzież. Sam widziałeś, że gdy prosiłem tę młodzież, ażeby przestała, nie posłuchała mnie.
Kardynał Stefan Wyszyński przez 32 lata pełnił posługę także arcybiskupa gnieźnieńskiego i warszawskiego. Obie diecezje były wtedy połączone unią personalną. W gnieźnieńskiej kurii pracował wtedy zmarły niedawno ksiądz biskup Bogdan Wojtuś, który tak wspominał prymasa tysiąclecia.
Wbrew temu, co mówili, był bardzo serdeczny, bo on miał sylwetkę wysoką, dostojną, ale w rozmowie i w relacji z drugim człowiekiem był bardzo ciepły i serdeczny. Miał taką niezwykłą cechę, która jest taka ważna dla wszystkich, którzy sprawują władzę. To były czasy trudne, myśmy wiedzieli, że coś się dzieje, że teraz tam w Warszawie tak jest, a tu trzeba zabrać głos, musi zająć stanowisko. Tego nie było widać, jak się do niego z czymś poszło i się mu coś przedstawiło. Ten człowiek był dla niego w tym momencie wszystkim. umiał słuchać.
Ksiądz kardynał Wyszyński odegrał także dużą rolę w życiu księdza kanonika Jana Kasprowicza, obecnego proboszcza katedry w Gnieźnie.
Kiedy dobiegał końca mój pierwszy rok posługi kapłańskiej, ksiądz prymas wyszedł z gabinetu, przyszedł do okna, odsłonił pierany i mówi: patrz synu, tu katedra, tu były niedawno uroczystości milenijne chrztu polskie, a przed nami 72 rok. Mówi, tutaj idą inne czasy. Odgrywać będzie rolę kultura polska. Tego się nie zapomina.
Ale prymas tysiąclecia troszczył się także o zwykłych ludzi, wspomina była radna Maria Wichniewicz.
Kiedy byłam jeszcze bardzo małą dziewczynką, mama z trójką dzieci chodziła na spacery w kierunku katedry. I bardzo często spotykaliśmy księdza prymasa. Zawsze zatrzymywał się, rozmawiał, pytał się, czy trzeba w czymś pomóc, czy mama sobie radzi. Był niezwykle otwarty dla rodziny.
I zwykłe rodziny także odpłacały mu sympatią.
Ja pamiętam przecież, jak wyszedł z więzienia.
Wspominał gnieźnieński artysta fotograf, grafik świętej pamięci Mirosław Skrzypkowski.
Jak ludzie spontanicznie witali go w czasie odpustu świętego Wojciecha, po południu były nieszpory i później błogosławieństwo dzieci. To on tą drogę z katedry do pałacu jakieś 2,5 godziny co najmniej, a to jest 200 metrów, bo każda mama chciała, żeby swoje dziecko było przez niego pobłogosławione. Rzeczywiście każde spotkanie było wielkim przeżyciem duchowym i to zostanie w pamięci.
W miniony czwartek relikwie błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego uroczyście wprowadzono do gnieźnieńskiej katedry, mówi rzecznik prasowy kurii w Gnieźnie ksiądz Remigiusz Malewicz.
To szczególny dzień, kiedy świętujemy rocznicę poświęcenia katedry, a w tym roku również to 75. rocznica ingresu prymasa tysiąclecia do katedry gnieźnieńskiej. Relikwiarz został ufundowany przez kanoników kapituły prymasowskiej. Ma kształt owalu, na nim znajduje się motyw trzech lilii andegaweńskich z herbu kapituły prymasowskiej, ozdobiony wstęgą, a też to jest odlew z mosiądzu patynowanego, wykonany w pracowni pana Piotra Łeszyka w Imielnie. Relikwie z tym relikwiarzem umieszczone w gotyckiej arkadzie za pomnikiem prymasa tysiąclecia, który znajduje się w katedrze gnieźnieńskiej, tak żeby też wszyscy mogli sobie w bliskości tych relikwii modlić się, prosić o potrzebne łaski. Relikwie to właśnie taka płytka, na których znajduje się tkanka. To jest też taka ciekawa historia, ponieważ kiedy prymas był chory, jeden z lekarzy pobierał do badania właśnie tkankę i on ją zachował, przekazując właśnie jedną płytkę szklaną archidiecezji warszawskiej, drugą archidiecezji gnieźnieńskiej i stąd mamy taką relikwię, bo wiemy, że przecież sarkofag prymasa Wyszyńskiego nie był otwierany przed czy po beatyfikacji, ale taka relikwia się znajduje i to jest taka specjalna szybka, na której ta tkanka się znajduje w relikwiarzu.
W gnieźnieńskiej katedrze jest prawdopodobnie jeden z najbardziej udanych pomników prymasa Wyszyńskiego w Polsce.
Wszyscy mówią, że jest taki bardzo naturalny, z jednej strony monumentalny prymas, który stoi w zadumie, w zamyśleniu, ale jednocześnie wskazujący też na jego dostojeństwo, jego autorytet. I też wiele osób, które zwiedzają katedrę, zatrzymują się przy tym pomniku i można zobaczyć też, że ta chwila przystanięcia przy tym pomniku jest nie tylko podziwianiem tego artyzmu, ale też na pewno chwilą modlitwy, zadumy, taką prośbą o wstawiennictwo naszego patrona.
Jakie jest znaczenie tych relikwii?
Każde relikwie przypominają nam konkretną osobę. Oczywiście kult relikwii zawsze jest w łączności przede wszystkim z tą żywą wiarą w obecność Boga i obcowanie świętych. Mając relikwie, niejako też pokazujemy, że chcemy prosić szczególnie Boga o wstawiennictwo za przyczyną tego świętego czy błogosławionego. Jest to zawsze wielki dar, bo relikwie wskazują na osobę, są albo częścią ciała błogosławionego, albo są przedmiotami związanymi z tą osobą. Są zatem czymś, co też wskazuje jednoznacznie na osobę świętego lub błogosławionego. Kult relikwii przede wszystkim musi być związany z wiarą, bo mając relikwie, chcemy przede wszystkim umacniać naszą modlitwę. O to tutaj chodzi, żeby poznawać życie błogosławionego, żeby jeszcze bardziej wsłuchiwać się w jego głos, jeszcze bardziej modlić się za jego wstawiennictwem i też prosić o rychłą kanonizację. Prymas Wyszyński to rzeczywiście wielki patron, prymas tysiąclecia, jak go nazywamy. Miał do odegrania ważną rolę. Był postacią niezwykłą. Z jednej strony oczywiście wielki patron, który nawoływał czy głosił w swoim słowie do wiary w Boga, do tego, żeby postawić na Ewangelii, żeby iść za Ewangelią, ale też człowiek, który upominał się o człowieka, o jego prawa, ale też człowiek, który cierpiał dla Ewangelii, cierpiał dla Chrystusa, przecież był więziony, no nosił ten krzyż w swojej codzienności i przede wszystkim bezgranicznie ufający Bogu. I nawet w tych trudach nie nosił urazy, chęci zemsty, ale zawsze nawoływał do przebaczenia, do pojednania.
Kilka dni temu w Galerii Złote Tarasy w Warszawie odbyła się prapremiera dwóch pierwszych odcinków czwartej serii serialu The Chosen. A przed pokazem doszło do specjalnego spotkania z amerykańskimi aktorami grającymi rolę Jezusa i Marii Magdaleny. Na miejscu była także Beata Sylwestrzak.
Myślę, że ten serial jest pewnego rodzaju fenomenem tej branży rozrywkowo-wierzącej, bo nie ma wstydu. Władek Markowicz, youtuber, nie ma wstydu w związku z tym, że jest naprawdę dobrze zrobiona ta produkcja i to już czwarty sezon. Ludziom się podoba, świetnie nagrany, świetnie napisany, świetnie zagrany, więc myślę, że ludzie są po prostu fanami produkcji. O, a tam właśnie w tej chwili, drodzy Państwo, jak mówimy, wchodzi Jonathan Romy, który gra rolę Jezusa, ale tak, ludzie się ekscytują. A wszystkie kamery w tej chwili są skierowane właśnie w jego stronę. Tam, to chodźmy tam.
Właśnie, bo to jakby niejako Jezus przychodził. Czy rzeczywiście w codzienności możemy odkrywać takiego Jezusa i krzyczeć dla Niego?
Nie wiem, czy trzeba krzyczeć, on chyba słyszy bez krzyku, ale odkrywać w codzienności to nawet nie tyle, że możemy, myślę, że nawet by się przydało, bo to nie jest jednorazowe, że już mam i już nic nie muszę robić i już wszystko wiem, mam rozkminione.
Czy właśnie Jonathan może jakoś przybliżyć Chrystusa ludziom wierzącym bądź niewierzącym?
W tej roli, w tym serialu z całą pewnością myślę, że pomaga sobie wyobrazić te sceny z Ewangelii mocno. Nawet jeśli to jest pewna wersja tego wyobrażenia, myślę, że to ludziom w dzisiejszych czasach jednak bardzo pomaga.
Dla mnie wszystko zaczyna się od modlitwy i wiary. Aktor Jonathan Rumi. Gdy pojawiają się jakieś sceny, to zaczynam się z nimi zapoznawać. A później doradzam się w ich kwestii mojego kierownika duchowego.
No miałem tę ogromną przyjemność, że mogłem zobaczyć, jak Amerykanie tworzą serial, przedstawiają życie Jezusa i jego uczniów w sposób charakterystyczny dla Amerykanów, czyli jak show. Karol Gnat, dziennikarz, producent, wizytujący serial The Chosen w Dallas, w Teksasie, przed czwartym sezonem. I rzeczywiście, będąc tam na miejscu, można zobaczyć, że jest to robione z ogromnym rozmachem. Co prawda nie są to producenci z Hollywood, bo pieniądze pochodzą z ogromnej donacji światowej. Niemniej jednak wszyscy ci, których zaprosił Dallas Jenkins do tworzenia tego serialu, to są absolutnie utalentowani ludzie, którzy pracowali przy ogromnych produkcjach i rzeczywiście tak podeszli też do tej produkcji, więc wrażenie robi na pewno Kafarnaum, wioska wybudowana w ciągu 8 miesięcy przez ponad 100 artystów, w której odgrywane są sceny zewnętrzne, ale myślę, że też dzięki temu w jakiś sposób Dallas i ludzie, których zaprosił do produkcji tego serialu, pokazują życie Jezusa w sposób zupełnie nowoczesny, odmienny, na początku może na pewno szokować, bo mamy ciągle obraz pasji w głowie, a tutaj widzimy Jezusa takiego bardziej radosnego, szalonego, pełnego Ducha Świętego, niemniej jednak bardzo prawdziwego.
A czy jest to tak, jak Pan nazwał, tylko show? Czy jednak można na przykład to przełożyć, ten film, na nasze czasy?
Nie, absolutnie. Show, jeśli chodzi o tworzenie filmu, podejście do tego, jak zrobić coś, co będzie bardzo estetyczne, co będzie się dobrze oglądało, to pokazują liczby. Podczas rozmowy Dallas opowiadał mi, że mnóstwo ludzi wysyła do nich listy, świadectwa, w których opisuje właśnie, że dzięki serialowi mogło zobaczyć pewne sceny biblijne, których wcześniej czytając Pismo Święte nie widzieli. Dzięki temu, w jaki sposób to zostało zobrazowane, dzięki też rozbudowaniu pewnych scen, na przykład sylwetkę, postać żony Piotra, nie jest ona na przykład w Piśmie Świętym wymieniona, ale wiemy, że miał teściową, stąd wiemy, że miał żonę i ona bardzo pięknie jest pokazana przez twórców tego serialu.
Oglądałam już wszystkie 3 sezony. Asia, a jeśli mówimy o scenie, która dotknęła najbardziej, to jest to scena, kiedy Pan Jezus ratował tonącego Piotrka. To był bodajże 3 sezon, jak dobrze pamiętam. Chyba pokazuje każdego z nas tego, jak bardzo nam jeszcze brakuje wiary i to, że zawsze warto mieć ufność, że Pan Bóg nie powiedział ostatniego słowa.
Czy właśnie w tych wiadomościach przesyłanych do producentów są jakieś
właśnie tak zwane świadectwa, gdzie ktoś może spotkał w ten sposób Jezusa, wrócił do wiary, czy odnalazł wiarę.
Było wiele takich przykładów, o których słyszeliśmy na miejscu, że ten pierwszy krok nawrócenia od razu do Kościoła, do sakramentów, do Eucharystii był zbyt ogromny, żeby go postawić. Natomiast takimi małymi krokami, poprzez zbliżanie siebie także do postaci Jezusa, pierwsze modlitwy i dopiero później odważny krok do tego, żeby wrócić do Kościoła, myślę, że takich świadectw jest mnóstwo. Wiele osób też ogląda ten serial po prostu jako widowisko telewizyjne. Niemniej jednak myślę, że na każdego Pan Bóg ma swój plan. Dzięki też temu serialowi może zasiać swoje ziarno w ludzkim sercu.
Otrzymałem osobiście wiadomości od ludzi, którzy odbudowali swoje małżeństwa bądź zaczęli relacje z Bogiem. Jedną z najgłębszych historii, którą usłyszałem, pochodziła od młodej dziewczyny, która chciała odebrać sobie życie. Nie doszło do tego, ponieważ jej przyjaciółka zaprosiła ją do siebie, by obejrzeć razem telewizję. Pokazała jej pierwszy odcinek pierwszego sezonu The Chosen. Szczególnie poprzez ostatnią scenę z Marią Magdaleną i Jezusem, Bóg przekonał tą dziewczynę, by nie popełniła samobójstwa. Parę lat później dowiedziałem się, że teraz pomaga ona innym dziewczynom z depresją i strachem.
A jak pan osobiście odczytuje ten film?
Bardzo lubię to, w jaki sposób właśnie twórcy przedstawiają postać Jezusa, ale także bardzo podoba mi się to, w jaki sposób zekranizowali postacie apostołów.
Myślę, że szczególnie teraz potrzebujemy miłości, nadziei i odwagi. Myślę, że to tak jak apostołowie, którzy odkrywają, że tylko Jezus może dać im te wszystkie rzeczy oraz cel, spełnienie i misję, poprzez którą mogą zmienić świat.
Zrobiło na mnie wrażenie ogromne też to, w jaki sposób artyści sportretowali kobiety grające w tym serialu. To, że artyści nie bali się tego tematu, że pięknie uwypuklili niektóre charaktery, no tak jak Elisabeth Tabisz grająca Marię Magdalenę. Myślę, że wiele kobiet, ale także i mężczyzn może upatrywać w jej życiu, w jej sposobie rozwiązywania problemów dzięki temu, że idzie za Chrystusem, także siebie i swoją drogę.
Myślę, że te role naprawdę jakby pogłębiły też ich relacje z Bogiem, pogłębiły ich człowieczeństwo w pewien sposób. Nazywam się Cieszka Żółtko i jestem tutaj jako tłumaczka aktorki Elisabeth Tabisz, która gra Marię Magdalenę w tym serialu. Myślę, że w przypadku Jonatana też może to być trochę brzemię, bo nie jest łatwo grać Jezusa i dla niektórych ludzi stał się takim uosobieniem, ale też myślę, że uczynił coś pięknego, że przybliżył tę postać, uczynił ją ludzką, taką przystępną, co często zaprzecza jakimś tam naszym wyobrażeniom jakiegoś Jezusa frasobliwego, dalekiego. Obrosła ta postać jakimiś takimi naszymi kościelnymi, sakralnymi wyobrażeniami, co często czyni ją taką nieprzystępną, nieludzką, a myślę, że Jezus taki nie był. Dzieci się do Niego garnęły.
A jak Liz dzieliła się opinią, może swoimi przeżyciami na temat postaci Marii Magdaleny?
Ona dostała tę rolę w takim ciemnym momencie swojego życia, w momencie depresji, kiedy już planowała w zasadzie skończyć z aktorstwem i zająć się czymś innym, dlatego że czuła się po prostu tylko ładną skorupką wykorzystywaną do reklam, do jakichś rzeczy, które nie były aktorskim wyzwaniem. No i myślę, że w czas, że ktoś może tam na górze wiedział, że to jest właściwy czas dla niej, żeby dostać taką propozycję i żeby po prostu przeżyć to wszystko i dostarczyć też nam tylu pięknych przeżyć.
Bo Maria Magdalena również miała trudne sytuacje,
tak, oczywiście.
W Biblii i w filmie.
Też właśnie Chrystus ją znalazł w takim bardzo ciemnym miejscu jej życia, także tutaj trochę taka paralela życia aktorki z historią jej postaci.
Czy ma pani jakąś relację z Marią Magdaleną i Jezusem, tak jak w filmie? Czy jest to po prostu kino? Jest relacja. Aktorka Elisabeth Tabisz. W kinie było też wiele wersji tego, kim ona była. Bardzo spodobała mi się jej historia, przejścia od bycia grzesznikiem do świętości, czyli jej przemiana. Gdy przeczytałam scenariusz tego serialu, naprawdę doceniłam sposób, w jaki uczynili ją prawdziwą osobą i sposób, w jaki dotarła do punktu, w którym się znalazła. Wywarło to na mnie ogromny wpływ.
Dlaczego powinniśmy czytać Księgę Hioba? Wyjaśnia dominikanin, ojciec Dawid Grześkowiak.
Szczęść Boże, kochani. Każdy, kto regularnie sięga po Biblię, albo nawet jeśli ten kontakt wydarza się tylko podczas niedzielnej mszy świętej, No, większość z nas wie, że te historie, które czytamy, są zwykle historiami dobrymi. Biblia to jest taka, można powiedzieć, historia miłości Boga do człowieka, do każdego z nas. Te historie niosą nadzieję, mówią właśnie o dobroci Boga, Jego trosce o człowieka, Jego odwiecznej miłości. No ale znajdujemy w Piśmie Świętym także historie trudne, z pozoru niezrozumiałe, zwłaszcza jeśli nie znamy ich kontekstu i znaczenia. Wśród takich historii bez wątpienia znajduje się opowieść o tajemniczym Hiobie, człowieku, który mimo swojej dobroci, sprawiedliwości, wierności Panu Bogu doświadcza ogromu cierpienia. I co warto podkreślić, cierpienia niezawinionego właśnie. W czasach starożytnych jest to o tyle dziwne, że większość ówczesnych ludzi rozumiała cierpienie jako swojego rodzaju sprawiedliwą karę. Spotykamy się z takim sposobem myślenia chociażby w sytuacji opisanej w Ewangelii świętego Jana, kiedy uczniowie pytają Jezusa o człowieka niewidomego od urodzenia. Pytają się, kto zgrzeszył, on czy jego rodzice. Nie mieści im się w ogóle w głowie, że może być inaczej niż w takiej logice odpłaty. Grzech, no to jest i kara za ten grzech, w postaci choroby, bo tak jest sprawiedliwie. Trochę takie oko za oko, ząb za ząb. Wydaje mi się, że takie myślenie pokutuje do dzisiaj w mniej lub bardziej zawoalowanej formie, także wśród ludzi wierzących. Choroby, cierpienia to jest właśnie jakaś kara, albo ewentualnie jakiś dopust Boży w celu ostrzeżenia grzesznika. Dzisiaj w pierwszym czytaniu czytamy jeden z takich mroczniejszych fragmentów historii Hioba. Jest on pogrążony w beznadziei z powodu swojego niezawinionego cierpienia, a dobitnie o tym świadczą słowa, które wypowiada: ponownie oko me szczęścia nie zazna. I żeby nie było zbyt mrocznie, zdradzę tajemnicę, że ta opowieść kończy się oczywiście dobrze. Zachęcam swoją drogą, żeby samemu sprawdzić i doczytać. To, co jest ważne, to to, że ta księga Hioba próbuje nas skonfrontować z bardzo trudnymi pytaniami, które nieraz właśnie w obliczu cierpienia przychodzi nam sobie zadawać. I może to niektórych rozczaruje, ale ta księga nie daje takiej ostatecznej, satysfakcjonującej odpowiedzi na wszystkie te problemy, ale pokazuje przynajmniej drogę, w jakim kierunku pójść. Jakie ma być też podejście do cierpienia, by ono nie było takie beznadziejne. Myślę, że jest to księga bardzo potrzebna każdemu człowiekowi, zwłaszcza temu, który cierpi, który zadaje sobie pytanie o sens cierpienia, ale także dla tych wszystkich, którzy towarzyszą osobom cierpiącym. Księga Hioba konfrontuje czytelnika nie tylko z pytaniem o sens cierpienia, ale także o miejsce Boga w całej tej układance, jego sprawiedliwość bądź niesprawiedliwość. Do Hioba w pewnym momencie przychodzi trzech przyjaciół, aby go wesprzeć. I można powiedzieć, że dopóki nic nie mówią, a jedynie mu towarzyszą, a trwa to 7 dni, ich pomoc jest dobra i skuteczna. Schody zaczynają się wtedy, kiedy zabierają głos. I w ich logice Hiob na pewno musiał zgrzeszyć, dlatego doświadcza teraz sprawiedliwej kary. Oni według tej logiki, zresztą dość naiwnej, wierzą, że każdy, kto żyje dobrze i sprawiedliwie, ten będzie nagrodzony, a kto grzeszy i żyje niesprawiedliwie, źle, ten doświadczy kary. Taka, można powiedzieć, siermiężna logika 1:1, zasada odpłaty, to wspomniane oko za oko. Hiob jednak wie, jest tego pewien, że jest niewinny. Zatem rodzą się w nim różne myśli, swojego rodzaju walka taka wewnętrzna. No, on kocha Boga, ufa Jemu. Jednak cierpienia, którego niewinnie doświadcza, to cierpienie każe mu myśleć, że to może jednak wszystko jest albo wina Boga, albo że Bóg jest po prostu niesprawiedliwy. I w tym swoim rozdarciu prosi też Boga o wyjaśnienie, bo tego wyjaśnienia nie dostarczają mu przyjaciele. I do akcji wkracza sam Pan Bóg na to wezwanie Hioba. On odpowiada na rozterki Hioba, ale jaka będzie odpowiedź Boga, o tym i nie tylko o tym, opowiem po krótkiej przerwie. Do usłyszenia. Pozwoliłem sobie na szersze omówienie kontekstu dzisiejszego pierwszego czytania z Księgi Hioba, ponieważ dzisiaj obchodzimy Światowy Dzień Walki z Rakiem. Sam z powodu choroby nowotworowej straciłem kilka bliskich mi osób i jakoś tak naturalnie ta historia Hioba kojarzy mi się właśnie z tym doświadczeniem. Doświadczeniem ciężkiej choroby, przepełnionej ogromnym cierpieniem, czasem też taką beznadzieją, ale jednocześnie i szukaniem w tym wszystkim nadziei, otuchy. I myślę, że każde doświadczenie takiej ciężkiej choroby może prowadzić do konfrontacji z tymi hiobowymi pytaniami, jego wewnętrznymi rozterkami. Co zatem Bóg ma do powiedzenia na swoją obronę, wezwany przez Hioba do odpowiedzi? Bóg najpierw pokazuje Hiobowi wszechświat, który stworzył, z całą jego wspaniałością, ale też i złożonością, skomplikowaniem. I robi to po to, żeby uświadomić Hiobowi przez takie pytanie: czy byłeś ze mną, kiedy świat stwarzałem? Chcę uświadomić Hiobowi, że ten ludzki punkt widzenia, który ma Hiob, jest nie tylko za mały, zbyt ciasny, zbyt ma ograniczoną perspektywę, że żeby nie tylko zrozumieć w całości w ogóle istnienie fizycznego świata, do tego jest za mały, ale także za mały do tego, żeby zrozumieć fenomen cierpienia, który jest jakby jeszcze bardziej trudnym zagadnieniem niż istnienie wszechświata. I to jest ten moment, w którym możemy czuć rozczarowanie, bo Bóg nie wyjaśnia, jak to jest z tym cierpieniem, ale raczej mówi, że to zbyt skomplikowane. Choć z pozoru to może wydawać się taka odpowiedź wymijająca, to jednak w swojej istocie jest przypomnieniem, że Hiob naprawdę za mało wie, że nie jest w stanie ogarnąć tego zagadnienia w całości, tak aby stało się w pełni zrozumiałe. I żeby sobie to jakoś zobrazować, to myślę, że można sobie wyobrazić taką sytuację, jakby próbować wyjaśnić małemu dziecku, które dopiero uczy się mówić, zaawansowane zagadnienia matematyczne albo procesy zachodzące w fizyce kwantowej, a ono jeszcze nie potrafi nawet powiedzieć dwa, gdzie w ogóle dwa razy dwa, ile to jest. To jest trochę taka perspektywa i Bóg nawet proponuje Hiobowi, żeby spróbował tak porządzić światem, skoro myśli, że jest tak mądry. Według tej jego zasady, odpłacaj każdemu pięknym za nadobne, tak jak mu się należy. I ta propozycja jakoś tak przekonuje czy przełamuje Hioba, który rozumie swoją niewystarczalność w tym momencie. I wyznaję ją w takich słowach: o rzeczach wzniosłych mówiłem, to zbyt cudowne, ja nie rozumiem. Zatem świat, w którym żyjemy, jest piękny, wspaniały i fascynujący, ale nie jest światem doskonałym, nie jest światem ostatecznym. Więc bywa też niebezpieczny, niedoskonały, jest w nim cierpienie, śmierć, przemijanie, rozpad. I nawet sam Hiob, choć szczęśliwie kończy się jego historia, w końcu umiera, jak czytamy. Stary i pełen lat, ale jednak umiera. Ten świat i to, czego w nim doświadczamy, pozostaje dla nas po części tajemnicą i cierpienie, które w nim się wydarza, jest też tego częścią. Bóg jednak ani nie zsyła tego cierpienia, ani go nie chce, ale też sam znam przykłady, kiedy stało się ono okolicznością do czyjegoś nawrócenia i odkrycia Boga na nowo. I to znowu nie jest jakiś dopust Boży, żeby kogoś nawrócić, ale to są okoliczności, które mogą sprzyjać nawróceniu, ale dobrze wiemy, że mogą sprzyjać też zupełnemu oddaleniu się od Boga. Bóg, który objawia się Hiobowi, zachęca przede wszystkim do zaufania jego mądrości, bo według jego zamiarów ma przyjść taki czas, w którym będzie nowe niebo i nowa ziemia, w których już nie będzie ani śmierci, ani cierpienia. Tymczasem w tym pięknym, niedoskonałym świecie, w którym my żyjemy, możemy liczyć na jego pomoc i wsparcie. I o tym też jest dzisiejsza Ewangelia, gdzie Jezus uzdrawia chorych, w tym teściową Piotra, znana scena, kiedy przychodzi i czyni to uzdrowienie przez bardzo piękny gest ujęcia za rękę. Gest oznaczający bliskość, wsparcie, jakby mówił: jestem z tobą w twoim cierpieniu. Wiem, jak bardzo cierpisz. Zaufaj mi, przeprowadzę cię przez to. I zaufanie Bogu wcale nie jest łatwą decyzją, zwłaszcza właśnie w obliczu cierpienia. Jest jednak pełną nadziei drogą wyjścia z postawy, o której czytamy w dzisiejszym pierwszym czytaniu, właśnie ponownie oko me szczęścia nie zazna. No to jest jakby postawienie się tej beznadziei, stawienie jej oporu, żeby dojść do innej postawy Hioba, wyrażonej w słowach, w innym miejscu czytamy, w księdze Hioba, gdzie on mówi: lecz ja wiem, wybawca mój żyje. Na ziemi wystąpi jako ostatni, potem me szczątki skórą odzieje i ciałem swym Boga zobaczę, to właśnie ja go zobaczę, moje oczy go ujrzą, nie kto inny, moje nerki już mdleją z tęsknoty. To jest postawa pełna nadziei i zaufania, ale tak jak powiedziałem, nie jest to łatwe, dlatego może nie tylko naszej troskliwej, czułej opieki potrzebują nasi chorzy, ale też naszej modlitwy, żeby w tej chorobie się nie załamali, nie poddali, ale potrafili przejść drogę Hioba od beznadziei do nadziei. Pamiętajmy o nich w modlitwie, ale także o tych, którzy opiekują się chorymi. Dobrej niedzieli, szczęść Boże.
I tymi pokrzepiającymi słowami ojca Dawida kończymy dzisiejszy program. Za uwagę dziękuję Państwu Łukasz Kaźmierczak i Paweł Kretkowski.
Między niebem a ziemią.